Szanowni Państwo, naszym gościem jest profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, chciałem zapytać o konflikt Izrael-Iran. Iran wystrzelił w nocy z soboty na niedzielę na Izrael ponad 300 pocisków manewrujących, dronów bojowych oraz pocisków balistycznych. Izraelczykom udało się przechwycić wszystkie drony i pociski manewrujące, jednak 7 pocisków balistycznych sięgnęło celu, spadając w okolicach bazy lotniczej Nevatim na pustyni Negev. Odnotowano niewielkie zniszczenia. No i teraz mamy tak, premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział kolejne spotkanie izraelskiego gabinetu wojennego po tym ataku. Szef brytyjskiej dyplomacji apeluje do Izraela, nie odpowiadajcie na atak Iranu. Lord David Cameron ostrzega przed takim nakręceniem się spirali przemocy i mówi, Izraelczycy powinni się kierować nie tylko sercem, ale też głową. A prezydent Izraela mówi, irański atak był deklaracją wojny. Nadszedł czas, aby świat stawił czoło imperium zła w Teheranie. Co stać się może? Czy rzeczywiście może się nakręcać ta spirala zła? Bo jeżeli można powiedzieć, gremia międzynarodowe reagują, przestrzegają?
Rzecz w tym, że to jest taki kolejny etap, czy kolejny moment w narastaniu pewnej agresywności Iranu wobec Izraela. Takim punktem krytycznym było wydarzenie z 1992 roku, gdy formacje Hezbollahu dokonały zamachu na izraelską ambasadę w Buenos Aires. Wtedy zginęło 25 osób, a chwilę później także na ośrodek żydowski w tym samym miejscu 85 zabitych osób. I rzecz z tym, że to był taki punkt krytyczny, który spowodował, że stosowano bardzo brutalne działania, z tym, że rzeczywiście unikano bezpośrednich uderzeń. Zarówno Izrael, jak i Iran unikali jak ognia możliwości bezpośredniego uderzenia na jednostek państw. I to jest kolejny przełom, dlatego że mamy do czynienia z bezpośrednim atakiem państwa irańskiego na terytorium Izraela. Absolutnie sytuacja bezprecedensowa we wzajemnych relacjach. Co więcej, to jest też konsekwencja narastającej pewnej frustracji wśród elit irańskich. No ale też w którymś momencie Izrael zmienił strategię prowadzenia działań wobec Iranu, który bardzo często wykorzystywał różne formaty do takiej pośredniej agresji wobec Izraela, głównie posługując się właśnie libańskim Hezbollahem, ale nie tylko. Otóż Izrael postawił na likwidację czołowych wojskowych po stronie irańskim. W konsekwencji, jak pamiętamy, skuteczne wyeliminowanie Kasema Sulejmaniego, dowódcy sił Quds, czyli takich elitarnych formacji, którym się posługuje państwo irańskie. Formacje, które na wielu kierunkach strategicznych dla Iranu dokonują koordynacji działań. I Sulejmani, który przybył wówczas, jak pamiętamy, do Iraku, zginął ostrzelany na lotnisku bagdadzkim. A teraz mieliśmy też w grudniu, 5 grudnia zginął generał Said Razi Musawi, także z sił Quds, także z formacji strażników rewolucji, a więc tych doborowych formacji filaru państwa irańskiego. No i też w Damaszku, jak wiemy, ten atak na konsulat doprowadził do śmierci 16 osób, z tym grupy irańskich dowódców, w tym Zahedi jest człowiekiem, który odpowiadał za siły KOC w Syrii, ale także ze współpracy właśnie z Hezbollahem i z Asadem, czyli kierunek libańsko-syryjski. I był człowiekiem, który przybył, aby dać kolejny impuls w związku z działaniami w Strefie Gazy, wspieraniem ewentualnym, koordynacją tego typu działań. No i nie ulega wątpliwości, że Izrael, przyjmując taką formułę likwidacji dowództwa Zahedi, był jednym z tych ludzi, który służył w armiach, w kolejnych formatach armii irańskiej praktycznie od rewolucji 79, a więc rewolucji, początku rewolucji Chomeiniego. I był jednym z tych najbardziej wpływowych postaci, najbardziej znanym, także odpowiedzialnym za transfer technologiczny, odpowiedzialnym za koordynację finansowego wsparcia. No i tego typu, na tego typu logikę Iran musiał odpowiedzieć, tym bardziej po, jak pamiętamy, długotrwałych wewnętrznych takich tąpnięciach związanych z wewnętrznym oporem kurdyjskim po zabiciu czy zamordowaniu jednej z jak przez, pamiętamy, wiele miesięcy trwała seria niepokojów w Iranie, która spowodowała zaniepokojenie przywództwa irańskiego. No i oczywiście oskarżenie o to, że za tym stoją Amerykanie i Izrael. No i w konsekwencji cały ten splot okoliczności spowodował, że rzeczywiście Iran musiał odpowiedzieć na ten atak na konsulat w Damaszku. I do odpowiedzi przygotowali się stosunkowo długo, ale też puszczanych było tak wiele sygnałów w kierunku Izraela, że Izrael mógł się do tego przygotować. Zwracam uwagę, że bardzo ważna osoba, generał Michael Eric Karela, czyli dowódca centralnego dowództwa z siedzibą w Tampa na Florydzie, dowództwa, które obejmuje między innymi właśnie Izrael jako ten obszar odpowiedzialności CENTCOM-u za bezpieczeństwo w całej tej strefie. Pamiętamy, CENTCOM odpowiadał za większość wojen, jakie prowadziły Stany Zjednoczone, w tym dwie wojny irackie, wojnę afgańską. Jest to jeden z tych formatów strategicznych w wymiarze amerykańskim, który odgrywa kluczową rolę, a który zaczął być tworzony. Początki CENTCOM-u jeszcze w takiej fazie wstępnej sięgają właśnie obaleniu Reza Pahlaviego i rozpoczęciu budowy islamskiej republiki, czy państwa islamskiego przez Ajatollaha Chomeiniego i wówczas właśnie w ramach doktryny Cartera Brzezińskiego Amerykanie zbudowali siły szybkiego reagowania, które Reagan później przekształcił właśnie w format CENTCOM-u. No i CENTCOM jest rzeczywiście jednym z kluczowych elementów wspinających bezpieczeństwo w tym bardzo ważnym obszarze z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego całego świata, także w tym wymiarze bezpieczeństwa związanego z dostawami ropy naftowej dla gospodarek nie tylko zachodniego świata, ale także gospodarek na Dalekim Wschodzie, tylko Japonia.
Panie profesorze, pytanie właśnie, co w tym rejonie, bo pewnie to jest jakieś następstwo, to co zrobił teraz Iran, to jest, no nie wiem, w jakiejś odpowiedzi na kryzys w Gazie, no bo sąsiedzi się przyglądają temu, co się dzieje, szefowie państw i G8, przywódcy G8, znaczy G7, no ostatnio szybkie takie spotkanie, wideokonferencja tej siódemki, Włochy, USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, też liderzy unijni, no jakby popierają, wyrażamy pełną solidarność, wsparcie dla Izraela, jego narodu oraz potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz jego bezpieczeństwa, ale też mówią o tym, że no cały czas nie zawieszamy działań pomocowych, humanitarnych dla ludności palestyńskiej. I skierowali też takie właśnie słowo do Izraela, aby unikać dalszej eskalacji, skierowali apel o położenie kresu kryzysowi w Gazie poprzez zawieszenie działań zbrojnych, uwolnienie zakładników przez Hamas. Czy tak się stanie, czy też nie? W którą stronę to pójdzie?
No, Iran twierdzi w tym oficjalnym przekazanym komunikacie, że na tym kończy się ta gniewna odpowiedź związana z atakiem na placówkę dyplomatyczną i śmierć między innymi Zahediego. Ale Izrael musi odpowiedzieć, bo to jest kwestia zdolności do pokazywania swojego potencjału obronnego, czyli zdolności do straszania przeciwnika. I oczywiście faktem jest, że wspólnym sukcesem zarówno CENTCOM-u, sił brytyjskich, ale przede wszystkim systemu izraelskiego budowanego przez lata jest to, że praktycznie miażdżącą większość tego zagrożenia udało się wyeliminować. Tutaj sam CENTCOM mówi, że wyeliminował 80 dronów i 6 rakiet balistycznych, ale także Iran użył rakiety manewrujące. Więc jakby to był pokaz siły tego systemu składającego się z takich trzech elementów, który broni dostępu do Izraela, to też jest jakby dla nas ważne w wielu wymiarach, ale o tym jedną słowo później, a więc tej żelaznej kupoły, tej Pracy Dawida, która jest taką większą jeszcze kupołą rozpiętą nad tą żelazną kupołą, no i system strategiczny oparty na rakietach Rał 3, Strzała 3, czyli tego najnowszego formatu z 2017 roku. I te trzy elementy wykazały swoją skuteczność, swoją sprawność. Poza tym pamiętajmy, że Rał 3 został po raz pierwszy użyty i w warunkach bojowych Izrael udowodnił, że jest w stanie eliminować uderzenie rakietą balistyczną, która została zniszczona na pułapie 100 kilometrów, a rakieta Shahab 3 zdolna potencjalnie do przenoszenia ładunku atomowego. Oczywiście przenosiła ładunek konwencjonalny. Dla nas jest to w tym wymiarze dotyczącym bezpośrednio Polski jest to tyle istotne, że zarówno żelazna kopuła, ale przede wszystkim Prasa Dawida jest oparta głównie o technologię izraelsko-amerykańską. To znaczy bardzo duży wkład jest tutaj koncernu Raytheon Missiles, który jest kooperuje czy współdziała z nami przy projektowaniu polskiego systemu obrony. Chodzi głównie o segment Wisły. Tam Amerykanie dostarczają oczywiście oprócz Patriotów jako wyrzutni rakiet, dostarczają supernowoczesny radar o zdolnościach rozpoznawania w tym obszarze 360 stopni, czyli pełny obszar. No wcześniej, jak pamiętamy, Patrioty były obsługiwane przez radary zdolne do penetrowania przestrzeni do 180 stopni, niepełnej nawet, więc to jest jakościowa zmiana. Zresztą Amerykanie dostarczając z takim radarem system Patriot do Polski, robią coś po raz pierwszy. Jesteśmy po raz pierwszy testujemy te rozwiązania, ale to pokazuje, że te doświadczenia izraelskie powinny być wcielane i według tych rozwiązań, które były jeszcze realizowane przez wcześniejszy rząd, rzeczywiście myśmy korzystali z najnowocześniejszych technik i z najnowocześniejszych koncernów, które istotnym stopniu stworzyły ten system, który został przetestowany. Natomiast oczywiście punktem, problemem jest to, w jaki sposób Izrael odpowie, a odpowiedzieć musi, mimo tego, że oczywiście Amerykanie przestrzegają, jest taka delikatna presja na Izrael, ale Izrael nie ma zamiaru zbytnio słuchać Amerykanów, co zresztą było wyraźnie widać w kwestii dotyczącej ludności cywilnej w Strefie Gazy. Tutaj to w sposób miażdżący niszczyło pewien wizerunek Izraela i obciążało także Stany Zjednoczone. W związku z tym ta presja, aby ta wojna nie była postrzegana jako wojna mająca elementy naruszania w sposób oczywisty prawa humanitarnego, prawa wojennego, żeby nie pojawiała się narracja, która podkreśla, że ma ona cechy zbrodni wojennych. Więc to było widać, że Amerykanie nie byli w stanie skutecznie powstrzymać Netanyahu, a sam Netanyahu jest zainteresowany w tym, aby nie doszło do kontynuacji śledztwa i procesu, jak pamiętam, od 2016 roku wobec tego polityka, który najdłużej jest u władzy, jeśli wziąć pod uwagę całą historię Izraela, jako premier. W tej chwili on jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Proces rozpoczął się w 2020 roku i cztery wątki były badane. To są jakby cztery osobne rozprawy. W jednej uznano, że nie ma podstaw do oskarżenia, ale w trzech innych, między innymi w jednym jest oskarżony za branie łapówek na sumę ponad 300 tysięcy dolarów. To są wszystko kwestie, które on doskonale wie, że w momencie, w którym doszłoby do zakończenia wojny, to istnieje bardzo realne prawdopodobieństwo, że zostanie proces, będzie proces przyspieszy, on sam trafi do więzienia albo będzie jakieś inne rozwiązanie haniebne dla niego, niszczące jego wizerunek polityczny, więc wewnętrznie sytuacja w samym Izraelu jest trudna, aczkolwiek wszystkie analizy pokazują, że bez względu na to, kto by nie przewodził w tej chwili, jaki polityk nie stanąłby dzisiaj na czele Izraela, kto by nie zmienił Netanyahu, to determinacja społeczeństwa izraelskiego, żeby kontynuować do jednoznacznego rozstrzygnięcia tą wojnę, jest pełna. Tutaj miażdżąca przewaga takiego stanowiska, wręcz marginalna jest opcja tych dwóch państw, a więc tej sytuacji, która przecież była bliska finalizacji. No przecież pamiętamy te spory z Abbasem, tworzenie autonomii palestyńskiej, no i później ten spór wewnętrzny wśród Palestyńczyków, pojawienie się Hamasu, opanowanie przez Hamas z strefy Gazy, a później przejęcie tak naprawdę kontroli w pewnym momencie nad rządem palestyńskim. No i w konsekwencji konflikt z Abbasem, z prezydentem Abbasem, zakończony takim wewnętrznym, głębokim podziałem.
Przepraszam, panie profesorze, że tu postawimy kropkę, ale czas nam się kończy.
Jeszcze jedna tak? kwestia, ale tak finalnie. Pamiętajmy, że Iran jest bardzo bliski w tej chwili skonstruowania własnego systemu, własnej broni atomowej. Według najnowszych raportów potrzebuje na to 2-3 miesięcy, aby stworzyć, mówiąc jak 5 ładunków atomowych. Więc to jest ten wymiar dodatkowy konfliktu, przed jakim jesteśmy. A jeśli Iran skonstruowałby tego typu broń atomową, to natychmiast nastąpi reakcja po stronie Turcji, także Arabii Saudyjskiej, a więc mielibyśmy rozpoczęcie wyścigu nuklearnego na Bliskim Wschodzie.
Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze za rozmowę, za komentarz.
Również dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję państwu za uwagę.